33. odcinku rajdowego podcastu 6 prawy
do 7 lewy.
Witają Was Karol Wiechczyński
i Piotr Furman.
Drodzy słuchacze, w ten świąteczny czas chcieliśmy Was zaprosić na wywiad, ale nie będzie to zwykły wywiad. Już jego charakter i fakt, że będzie to materiał podzielony na kilka odcinków, świadczy o tym, że mamy do czynienia z czymś absolutnie unikatowym. Wyjątkowym również będzie nasz gość, dwukrotny rajdowy mistrz Polski z 1974 i z 1979 roku. I te tytuły potwierdzają to, że mamy do czynienia naprawdę z wybitnym kierowcą, który na kartach motorsportu zapisał się również jako świetny pilot rajdowy, a także kierowca wyścigowy, a to już nieczęste połączenie talentów. Dla mnie jednak pan Błażej Krupa, bo to o nim mowa, okazał się prawdziwym dżentelmenem, rajdowym dżentelmenem, człowiekiem, który pomimo miłości do rywalizacji, do współzawodnictwa, zawsze kierował się nadrzędnymi wartościami i bardzo mocnym systemem tych wartości. I to właśnie dlatego z Piotrem stwierdziliśmy, że musimy przybliżyć postać Błażeja Krupy, bo dzisiaj dla młodszego pokolenia czasy przed latami 80. to głównie era Sobiesława Zasady i z tym nazwiskiem kojarzone są rajdy. A to nieprawda. W moim osobistym rankingu pomiędzy postacią Sobiesława Zasady a Błażejem Krupą mogę śmiało postawić znak równości. Byli to naprawdę wspaniali zawodnicy, którzy pomimo może różnic w swych dokonaniach naprawdę prezentowali nie tylko wysoki poziom na odcinkach specjalnych, ale w życiu prywatnym.
Tak, Błażej Krupa to niewątpliwie legenda i niewątpliwie, tak jak powiedziałeś, dżentelmen rajdów samochodowych. I myślę, że całkiem sensownie zestawiłeś te dwa nazwiska, a nawet dlatego, że przecież obaj panowie wystartowali dwukrotnie na przykład w rajdzie Safari, o którym w tej historii, którą nam pan Błażej opowiedział, usłyszymy nieraz. Także rzeczywiście dla mnie to było nie lada wyzwanie i czułem się zaszczycony i z tego miejsca też jeszcze raz dziękuję naszemu rozmówcy, że zgodził się na tak długą rozmowę, no bo opowiedzieć historię tak długą, bo przecież też związaną i z tą warstwą sponsorską, przecież pan Błażej był czynnym uczestnikiem w tworzeniu zespołu Renault Polska. No, to nie sposób opowiedzieć w ciągu jednej czy dwóch godzin. Także podzieliliśmy na kilka odcinków ten nasz wywiad. No i pragniemy Wam go zaprezentować.
Ja jako ciekawostkę chciałem powiedzieć, że pan Błażej jest jedyną osobą ze świata rajdów, która została uhonorowana nagrodą Fair Play ufundowaną przez MKOL i UNESCO. O całej historii też będziecie mogli dowiedzieć się, słuchając tego naprawdę fascynującego wywiadu. I takich smaczków, powiem szczerze, jest tam więcej.
Jeżeli tęsknicie za latami 60., 70., 80., o tej ewolucji motorsportu, jaka wtedy miała miejsce, no to zapraszamy Was na tę rozmowę, na ten wywiad.
Ale też nie zapominajmy, że będzie dużo z czasów bardziej współczesnych i lat 80., 90. i tych bliższych nam, bo w końcu bardzo blisko, czy choćby nawet zespołu Renault, czy samego Janusza Kuliga pan Błażej był i o tym opowiedział, więc naprawdę warto poświęcić ten czas.
Także nie przedłużając, zapraszamy Was na naszą rozmowę. Przy okazji, będąc na naszym kanale, pamiętajcie o subskrypcji, o lajkowaniu, o komentowaniu naszej rozmowy, a także naszych pozostałych odcinków, których już jest całkiem dużo na naszym kanale. Także serdecznie Was zapraszamy. Musicie się trochę uzbroić w cierpliwość, ale sukcesywnie myślę, że w takich regularnych odstępach będziemy wrzucali kolejne odcinki tej rozmowy. A teraz już zostawiamy Was sam na sam z panem Błażejem Krupą. Naszym gościem jest wielokrotny mistrz Polski, a także mistrz krajów demokracji ludowej, pierwszy kierowca fabryczny Renault w Polsce, pan Błażej Krupa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Posiadanie własnego samochodu w latach 60. to był prawdziwy luksus. Jak wyglądały Pana początki przygody z motoryzacją w tamtych realiach i dlaczego wybrał Pan rajdy samochodowe?
Odpowiedź nie jest prosta, no szczególnie dla młodych ludzi, którzy dzisiaj nie wyobrażają sobie życia bez samochodu, ale także ciężko sobie wyobrazić sytuację, kiedy tych aut jest 50-krotnie mniej niż dzisiaj. Czyli na każdej ulicy wyrzucamy 50 samochodów, a zostawiamy jednego jakiegoś gruchota. Natomiast ja w zasadzie urodziłem się, prawie że urodziłem się w samochodzie. Dlaczego? To związane z historią mojego ojca, który prawo jazdy zrobił jeszcze, będąc bardzo młodym chłopakiem, przed samą wojną. Oczywiście, jak wyglądało zrobienie prawa jazdy, to jest temat na osobną opowieść, ale mój ojciec wrócił z obozów w Niemczech w 1945 roku, wiosną 1945 roku, i jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił, to nabył jakieś toczydełko. Najpierw były to motocykle, ale bardzo szybko miał na mokrej nawierzchni wypadek i złamał rękę. No i ta miłość do motocykli mu przeszła bardzo szybko i kupił samochód. Jeszcze wtedy, kiedy prywatne osoby nie mogły posiadać samochodów i samochody były rekwirowane na rzecz wojska. No ale jakoś się to wkrótce te przepisy się zmieniły. I mój ojciec, od kiedy pamiętam, zawsze posiadał jakieś cztery kółka. No i ja siłą rzeczy mam nawet takie stare zdjęcia, kiedy mam mniej więcej 2 lata i stoję na przednim siedzeniu i naciskam przycisk sygnału w jakimś starym samochodzie. Chyba jest to Hanomag jakiś. Ale tak naprawdę pierwszy samochód, który już dobrze pamiętam, to był Mercedes, bardzo rzadki wtedy i na ówczesne czasy nawet bardzo luksusowy, który dzisiaj podlegałby pod taką kategorię samochodów wręcz sportowych. To był Mercedes 320 Coupé. Z roku chyba 34. I mój ojciec z tym samochodem jeździł dosyć długo. I nawet ten samochód występuje, przez chwileczkę widać kawałek tego samochodu na filmie z 1900, filmie fabularnym reżyserii Jerzego Kawalerowicza z 1955 roku. Tytuł tego filmu jest Cień. I scena, w której występuje samochód tego ojca, była kręcona na Pradze Północ w Warszawie, na ulicy Stalowej i Strzeleckiej. I jak ktoś dokładnie tak popatrzy, a włączy stopklatkę, to może zobaczyć, że obok kierowcy właśnie znajduje się mały człowiek, który ledwo wystaje tam na przedniej szyby. No to właśnie byłem ja. Ja tym samochodem rzeczywiście, co dzisiaj jest niewyobrażalne, ale biorąc pod uwagę natężenie ruchu, które wtedy panowało na drogach w Polsce, ja tym samochodem powoziłem, oczywiście nie dosięgając do pedałów, ładne parę lat, no, będąc bardzo małym chłopakiem. I pamiętam, że również takie pierwsze 200 metrów, które wykonałem już siedząc na fotelu i próbując dosięgać do pedałów, to również było w tym samochodzie, miałem wtedy 6 lat. Oczywiście ta jazda te 200 metrów to była tak cały czas żabka, czyli bo nawet na pierwszym biegu ten samochód podążał. Także stąd ja od dziecka w zasadzie miałem do czynienia z samochodami. Potem ja w ogóle bardzo często jeździłem na prawym siedzeniu koło ojca, bo mnie to zawsze interesowało i na pewno był to mój pierwszy nauczyciel, z którego rad i uwag przez wiele lat korzystałem i który nauczył mnie tego abecadła. Muszę powiedzieć, że również wtedy miał miejsce, wtedy kiedy ja miałem te parę lat, nawet nie kilkanaście, ale parę lat, stąd był również mój kontakt, nazwijmy to, ze sportem samochodowym. Mianowicie parę razy ojciec zabierał mnie, gdzie nawet nie startował jako zawodnik albo jako organizator, tak zwanych jednodniowych jazd konkursowych. To się tak ładnie nazywało, to były takie jednodniowe rajdy, jakbyśmy to dzisiaj nazywali, z pekacami, pekapami i oczywiście z próbami zwrotności, bo to w zasadzie była domena, to istniało we wszystkich rajdach. Plus do tego taka próba zrywu i hamowania. To jest nie do wiary, ale jeszcze w roku 1969 w rajdach do Mistrzostw Polski taka próba zrywu i hamowania była normalnie jedną z prób, które liczyły się do końcowego wyniku. Może nie 69, nie, ale 68 na pewno. Także moje pierwsze kroki jako kierowcy zawsze miały miejsce w samochodzie mojego ojca. I również pierwszy rajd do Mistrzostw Polski, którym wystartowałem, to również pożyczyłem auto na 2 czy 3 dni od mojego taty. To był Volkswagen 1200, dosyć mocno przechodzony, i tym samochodem wystartowałem w rajdzie warszawskim, który odbywał się wiosną 1967 roku. Ale chwilę wcześniej ja rozpocząłem studia i chyba na swoje 18 czy 18 urodziny dostałem prezent od ojca. Mianowicie to się nazywało Fiat 600 z takiej pierwszej serii, która była sprowadzona do Polski. Przemiłe autko z drzwiami otwieranymi, tak jak otwierały się w pierwszych syrenkach, czyli drzwi otwierane, przednia krawędź drzwi szła na zewnątrz, czyli można było bardzo łatwo przewentylować samochód, otwierając przednie drzwi. No, ale taka była konstrukcja wtedy samochodów i w zasadzie wszystkie one, łącznie właśnie z z tymi kwiatami miały tak otwierane drzwi. No, ale dostałem samochód, który był, szczerze mówiąc, nie na chodzie. I tutaj zaczęła się moja ponowna znajomość, bo przedtem już poznałem wszystkie warsztaty w Warszawie, których tam serwisował i naprawiał swoje samochody mój ojciec. No, tym razem musiałem to robić ja. Szczególnie to były warsztaty na Pradze. Taki zespół warsztatów był zlokalizowany na ulicy Targowej 82, prawie na rogu 11 listopada. Było tam takie olbrzymie podwórze, w którym było parę warsztatów mechanicznych. Taki słynny warsztat pana Jakimiaka. No i tam zacząłem naprawiać samochód, bo trzeba było zrobić skrzynię biegów, zrobić remont generalny silnika, blacharkę, malować. No i zajęło mi to chyba z rok. I zacząłem tym samochodem, ponieważ widziałem, że są, wiedziałem, że są rajdy, bo pamiętam te jednodniowe jazdy konkursowe. Również czasami widziałem sprawozdania Sobiesława Zasady w przekroju, które były tam zamieszczane. No, postanowiłem, że wezmę udział w jakiejś takiej imprezie. No to była chyba zima 65, późna jesień i odbywała się taka impreza jednodniowa, niedzielna, organizowana chyba przez Automobil Klub Polski, Pogań za Dzikiem. A króciusieńka trasa z Warszawy do Zalesia Górnego ze 30 km, ze 2 czy 3 punkty kontroli i na końcu kręciołek na jakimś parkingu. I ja tym Fiatem, no w warunkach zupełnie zimowych, śnieg, lód, wśród tych ustawionych słupków na slalomie zdobyłem, nie pamiętam które miejsce, ale wygrałem parę rękawiczek w nagrodę. To na pewno nie było pierwsze miejsce, ale no to mnie zmotywowało oczywiście do tego, żeby natychmiast w poniedziałek pognać do siedziby Automobil Klubu i spytać, kiedy jest następna impreza.
Przypomnijmy, że to był Automobil Klub Polski.
Tak jest. I tak to, który miał siedzibę w starych budynkach na ulicy Górnośląskiej. Dzisiaj to jest za siedzibą ambasadora Francji, za ambasadą francuską, za siedzibą ambasadora. Tam były takie stare budynki jeszcze z połowy lat 19 i tam miał swoją siedzibę Automobil Klub Polski. Plus do tego oczywiście dowiedziałem się, że tam odbywają się zebrania entuzjastów motoryzacji. Pamiętam, że te zebrania były po południu, tam wieczorami o 18 w każdy wtorek. No i zjeżdżało się tam paręnaście, czy nawet czasami więcej samochodów. Entuzjastów motoryzacji, zawodników i tak dalej. Proszę pamiętać, że wszyscy startujący wtedy w rajdach i w wyścigach tymi samochodami, jeżeli byli właścicielami tych samochodów, to jeździli na co dzień do pracy. Nikt nie posiadał samochodu specjalnie do sportu, także jedyne, co odróżniały odróżniało samochody rajdowe od samochodów normalnych, to było to, że w niedzielę malowało się plakatówką duży numer na bocznych drzwiach. No i takim już nobilitowanym samochodem sportowym można się było pokazać na mieście i no to wzbudzało oczywiście zainteresowanie i zazdrość wielu, wielu ludzi, mimo że w środku był to samochód jak najbardziej zwyczajny. Także takie były moje początki wtedy byłem studentem Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. To była taka nazwa, która obowiązywała przez 40 lat największej uczelni ekonomicznej w Polsce, czyli Szkoły Głównej Handlowej. I z racji tego ja, ponieważ byłem studentem, to trochę łatwiej mi było może wystarać o paszport, choć nie mówię, żeby to było bardzo proste, bo kwestia zdobycia zaproszenia, to trzeba było stawać na głowie. Miałem to o tyle łatwiej, że od razu, jak byłem na pierwszym roku studiów, zrobiłem kurs dla pilotów wycieczek zagranicznych w Orbisie i oprowadzałem, pilotowałem wycieczki, które przyjeżdżały z zachodu i ze wschodu po Polsce. No i wreszcie udało mi się namówić któregoś z moich turystów, żeby przysłał mi takie zaproszenie do Wielkiej Brytanii. I dzięki temu po raz pierwszy wsiadłem w samolot 5 września 1965 roku. Pojechałem do Wielkiej Brytanii. No, przecierałem drogę, którą potem w roku 2004 zrobiło paręset tysięcy Polaków, żeby zaznać życia i możliwości pracy za granicą. I zacząłem, tak jak to zaczynało również później wiele osób, od pracy na tak zwanym zmywaku. I tam oczywiście to była moja pierwsza podróż za granicę. Tam zobaczyłem po raz pierwszy po raz pierwszy z bliska i miałem możliwość wsiąść nawet do takich aut, które od 60 roku, 1960, no, zrobiły rewolucję w motoryzacji europejskiej, mianowicie do Morrisa Mini. I oczywiście ja tam byłem wtedy tylko miesiąc, ale wracałem stamtąd do Polski z twardym postanowieniem, że w następnym roku znowu przyjadę. Postaram się tym razem być trochę dłużej i że takie mini sobie kupię. Nawet nie miałem nie chodziło mi o auto rajdowe, tylko w ogóle o posiadanie auta do jazdy. Częściowo ten projekt zrealizowałem, jednakże nie zdecydowałem się na przerwanie studiów i na dłuższy pobyt za granicą. W związku z tym, owszem, zarobiłem jakieś pieniądze, ale na zakup samochodu Jednakże takiego, jakim chciałem, nie starczało. Dopiero wyjechałem kolejny raz do Wielkiej Brytanii rok później i byłem 3 miesiące w Wielkiej Brytanii, ale nawet dla mnie, dla studenta, skończyła się możliwość przedłużania wizy. Bo trzeba pamiętać, że pierwszą wizę dostawało się na miesiąc, potem można było przedłużyć ją jeszcze na miesiąc, ale 3 miesiące to była absolutnie była graniczna data, kiedy trzeba było z Wielkiej Brytanii wyjechać, chyba że podjęło się naukę czy studia na jakiejś uczelni brytyjskiej. Ale to jednocześnie wiązało się z tym, że nie mógłbym skończyć studiów tutaj w Polsce, to jedno. Drugie, ciężko było połączyć studia i pracę, tak jak to, i zarobić odpowiednią ilość pieniędzy. Poza tym zauważyłem, że będąc tam dłuższy czas, jednakże i żyjąc normalnie, wydawało się bardzo dużo pieniędzy na mieszkanie, jakiekolwiek ono by nie było, plus na transport i tak dalej, więc z tym oszczędzaniem takim nie było tak wcale różowo, jakby się wydawało. I wyjechałem, ale przede wszystkim ze względów takich, że oficjalnie w Wielkiej Brytanii pracować nie można było. Kończył się mój 3-miesięczny okres ważności wizy. Wyjechałem do Szwecji, bo wiedziałem, że tam nie ma jeszcze pozwoleń na pracę dla obcokrajowców i postanowiłem zawojować Skandynawię. No, zderzenie się ze ścianą było dosyć bolesne, bo akurat
Kierunek Szwecja, tak?
tak jest, kierunek Szwecja. Jechałem po drodze przez Niemcy. Mało tego, jechałem tam ze swoją koleżanką ze studiów. Do dzisiaj koleżanka jest moją żoną. Ale ponieważ żeśmy studiowali ekonomię, raczej ekonomię handlu zagranicznego, bardzo szybko policzyłem, że opłaca nam się będzie kupić jakiś stary samochód bardziej, niż kupić 2 bilety na pociąg z Niemiec do Sztokholmu. Bo planowałem dojechać do Sztokholmu. I rzeczywiście szukałem w takich, no, jak wiadomo, takich miejsc, gdzie się handluje samochodami, wszędzie, w każdym mieście. W Niemczech było bardzo dużo. Szukałem wprawdzie jakiegoś starego Volkswagena albo starego Forda, bo one były w zasadzie tak wydawało mi się, że będą najtańsze. I nagle pamiętam, w jednym takim interesie spytałem, czy nie mają, no, czegoś takiego rzeczywiście bardzo taniego. I facet pokazuje mi i pytam się, czy nie ma jakiegoś garbusa, Volkswagena garbusa. A facet mi pokazuje stojącego białego Fiata 1300. Na moje oko to było, no, auto nie więcej niż 2 czy 3-letnie. Ja mówię, ale ja pytałem o coś taniego. I on wymienił sumę, gdzie ja po raz, mimo że niemiecki znałem już też dosyć dobrze, ja myślałem, że ja się przesłyszałem, jeśli chodzi o sumę, którą on wymienił. Nie, to kosztuje 320 marek. A nasze 2 bilety do Sztokholmu kosztowały 450. No, jeszcze wytargowałem od niego, że on zarejestrował ten samochód i wykupił nam zieloną kartę na miesiąc za te 320 marek. I muszę powiedzieć, że to było ukochane auto, które miało jedną wadę, mianowicie to był Fiat 1300, tak zwana wanna, z czterema reflektorami. To praktycznie był, wypisz, wymaluj, Fiat 125P 1300, tylko że w innej karoserii, ale zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, wszystko było fiatowskie, tak jak w naszym Fiacie. Auto, które mnie nigdy nie zawiodło i które ten człowiek sprzedawał, dlatego właściciel tego samochodu sprzedał go ze względu na to, że ten samochód biały rdzewiał. Proszę pamiętać, że wtedy, w latach 60., samochody były kompletnie niezabezpieczane. Szczególnie Fiaty, Renówki, ale również Volkswageny czy Fordy nie miały kompletnie zabezpieczenia antykorozyjnego. I na białym samochodzie było to wszędzie widać, bo wszędzie łączenia blachy czy spodlisterek takich chromowanych wyciekała ta rdza. Na ciemnym aucie czy na czerwonym mniej by to było widać. Natomiast na białym to wyglądało okropnie. I z tego względu ten samochód został sprzedany. Miał jedną wadę. Ktoś tam kiedyś przekręcił śrubę od naciągu paska klinowego od prądnicy. Nie było nawet alternatora, chyba nie było alternatora, tylko była prądnica. I w związku z tym było bardzo słabe ładowanie akumulatora. I w warunkach zimy takiej, gdzie było w nocy minus 30 stopni w Sztokholmie. Oczywiście ten akumulator był za słaby, tym bardziej, że ja tam mało jeździłem na krótkich dystansach. Ten akumulator słabo kręcił, ale miałem koło domu niewysoką górkę i zawsze wieczorem stawiałem na górce i starczyło, że pchnąłem ten samochód parę metrów i on bezbłędnie zawsze palił. No, jeździłem nim prawie rok. I mało tego, nie porzuciłem jego w Szwecji, tylko zabrałem go z powrotem do Polski, wyremontowałem, sprzedałem, no i zarobiłem jakieś parę złotych na to, żeby opłacić cło za swój samochód, który postanowiłem kupić i już z twardym postanowieniem, że będę jeździł na rajdy, a to pod wpływem oczywiście artykułów zasady i jego olbrzymiego sukcesu wtedy w Argentynie. I postanowiłem
Iść w ślady mistrza.
tak jest, być tak samo dobrym jak i on. Oczywiście ta nauka jazdy przez parę miesięcy po śniegu tam w Sztokholmie bardzo dużo mi dała. No i trzeba było mieć dużo szczęścia jeszcze oprócz tego i twarde postanowienie rzeczywiście pracy. Ja po paru miesiącach takiego bezrobocia, bo okazało się, że w Szwecji wprowadzono również karty pracy dla obcokrajowców. Ja takiej karty nie miałem, ale poznałem parę osób, które powiedziały, jak tylko zrobi się cieplej, to mamy jakieś takie prace związane z malowaniem domów, z renowacją, z mieszkań i tak dalej. I rzeczywiście, jak tylko słonko wyżej, to ja z moją koleżanką pracowaliśmy po 12 godzin na dobę i więcej, bo w czerwcu już widno było od praktycznie rzecz biorąc żarówka, tylko była koło pierwszej w nocy, a tak o drugiej już było widno. I tak pracując 6 czy 7 dni w tygodniu i odkładając każdy grosik, rzeczywiście w czerwcu pojechałem, widziałem już, że jest to kupno nowego samochodu, jest w zasięgu moich możliwości. I już byłem wtedy zdecydowany, że to będzie Fiat, chociażby z tego względu, że wtedy Fiat miał taką politykę cenową. Chciał wejść bardzo na rynki skandynawskie i ten Fiat był dużo tańszy w Szwecji niż inne samochody. Inne niż chociażby to ten Mini Cooper i dużo tańsze niż BMW 1600 Ti. A trzeba pamiętać, że rok 66, 7, 8 to były czasy, kiedy właśnie zaczęto produkować BMW 1600 Ti i one zdominowały rajdy w Europie. To i jeszcze jedno, Opel Kadett. Opel Kadett, szczególnie w Skandynawii, był uwielbianym samochodem właśnie do różnego rodzaju rajdów, które rozgrywane były przede wszystkim na drogach szutrowych. Taki prospekt Opla Kadetta Rally 60-konnego, można zobaczyć na mojej stronie. Co dalej?
No właśnie,
No
wraca
i
pan do Polski i rozpoczyna pan karierę kierowcy rajdowego, ale też potem startuje pan w wyścigach.
to było dużo, dużo później, to było 5 lat. 5 lat później, czy 6 lat później. Wracam do Polski swoim Fiatem 124 Sport Coupé. Posiadam licencję zawodnika rajdowego. Ciężko mi nawet powiedzieć, bo to się zmieniało historycznie. Ciężko mi powiedzieć, jaka to była licencja, ale startuję od razu w paru imprezach organizowanych tutaj w Warszawie. Między innymi w rajdzie warszawskim, rajdzie Barbórki. To są wszystko rajdy prowadzone według klasycznego schematu, jak rajdy powinny wyglądać, czyli są punkty kontroli czasu, punkty kontroli przejazdu i są nawet odcinki specjalne. I próbuję swoich sił w tych zawodach. No, zdobywam trochę doświadczenia, ale prawdę mówiąc, mimo wszystko to moje doświadczenie rajdowe jest bardzo, bardzo skromne. Wreszcie przychodzi, za co płacę oczywiście swoją cenę gdzieś tam w kolejnych imprezach. Przychodzi pierwszy rajd do Mistrzostw Polski w 1969 roku. To był rajd Tysiące Jezior, nawet chyba nie Tysiąca Jeden, bo dopiero później ta nazwa została zmieniona ze względu na, że tak powiem,
Protest Finów.
tak. No. Jakie były kulisy tego, ja do końca nie wiem, ale faktem jest, że to była nazwa tego rajdu, była kopią już bardzo słynnego rajdu w Finlandii. Jadę tam z moim młodszym kolegą z Warszawy, z Saskiej Tępy, entuzjastą oczywiście rajdów, tak jak i ja. Jedziemy na trening, trenujemy, przejeżdżamy całą trasę, bo trasa jest znana. Patrzymy, gdzie jest ciasno, gdzie jest luźno. Proszę pamiętać, że nie było wtedy jeszcze ograniczenia szybkości poza terenem zabudowanym. Opisujemy tą trasę dokładnie, bo wiemy, że pomylenie się na trasie to była kwestia zaprzepaszczenia dobrego wyniku. Cały czas po przyjeździe ze Szwecji jeżdżę tym samochodem normalnie na co dzień. Normalnie startuję w tych kolejnych tam czterech czy pięciu drobnych rajdach i jestem na tyle zielony, że nie wiem, nie czuję tego, że trzeba na przykład wymienić klocki hamulcowe. W ogóle nie wiem, po jakim czasie wymienia się klocki. Nie mówiąc o tym, że to auto jest obute we wspaniałe opony radialne o rozmiarze 165 na 13 firmy Pirelli Cinturato. Rzeczywiście zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni te opony spisywały się, no, w moim odczuciu doskonale. No i przygotowujemy się do tego startu w pierwszych zawodach, tych, no, poważnych już do Mistrzostw Polski. I ktoś nagle mi uświadamia problem taki, że trzeba zmienić klocki. No i gdzie kupić klocki? No nie było sklepów motoryzacyjnych, takich. Szczęście moje polegało na tym, że we wszystkich światach, łącznie z tym moim, klocki były tego samego rodzaju. No więc wizyta w jakimś tam TOSie, czyli to się ładnie tak nazywało, Państwowe Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Samochodów, bodajże na Omulewskiej. Już nie pamiętam, czy to drogą oficjalną, czy drogą półoficjalną. Zdobyłem komplet klocków naprzód. One były takie same, różniły się tam tylko drobiazgiem, grubością i takim występem do hamulca ręcznego w klockach tylnych. No i jakoś przeczytałem w instrukcji obsługi, jak te klocki się wymienia, i nawet muszę powiedzieć, że sam te klocki wymieniłem, ale wymieniłem je w przeddzień rajdu. Czy dokładnie rzecz biorąc, rano w dniu rajdu wymieniłem je w Warszawie. Nie, wymieniłem je już, przepraszam, wymieniłem je już w Olsztynie przed samym wyścigiem. Na początek tego rajdu był wyścig w klasach, pięć okrążeń, wyścig uliczny. No i to było moje pierwsze no, zapoznanie się z brutalną rzeczywistością. Ponieważ wystartowałem na świeżych plockach, które były niedotarte, to po dwóch okrążeniach pedał mi zaczął rosnąć, ale z hamowaniem było gorzej. Hamował bardziej tył, bo były stare jeszcze klocki, które trzymały, a te przednie koła przystały. No i takie jest kawałek filmu, który nakręcił wtedy Tomasz Ciecierzyński. Jak wchodzę, taki zakręt, taki, gdzie był usytuowany start meta i wchodzę z za dużą szybkością, ale żeby nie wjechać w tłum, no, wchodzę w ten zakręt, wpadam na krawężnik, przejeżdżam kilkadziesiąt centymetrów z dosyć dużą szybkością koło latarni, między ludźmi, między reporterami, fotoreporterami, no i ledwo kończę ten wyścig, no bo te hamulce nie wróciły do końca wyścigu, do swoich. Ale, no, niezrażony tym, któryś ze starszych kolegów wytłumaczył mi, co zrobiłem źle, na czym polegał ten mój problem, i rzeczywiście te hamulce oczywiście w samochodzie wróciły. No nie muszę mówić, że jechałem bez żadnego serwisu. Tankowało się na stacjach benzynowych i tak dalej. I w tym ciężkim rajdzie, a dlaczego ciężki? W nocy nagle okazało się, że załamała się pogoda. I tak jak wcześniej padał deszcz, to nagle w nocy złapał mróz i jednocześnie pojawiła się mgła. I w tych, no, naprawdę bardzo ciężkich warunkach my z Piotrem Dąbkowskim żeśmy nie złapali spóźnień. I nigdzie żeśmy nie pobłądzili i zajmujemy bardzo wysoką lokatę w rajdzie. Do tego jeszcze na sam koniec, nad ranem, zaczął padać śnieg. I ostatni odcinek, jeden czy dwa, ale jeden na pewno pamiętam, jechaliśmy w warunkach absolutnie zimowych, gdzie na drodze leżało z 15 centymetrów śniegu. No, jak się wtedy jechało na zwykłych oponach między drzewami na tym odcinku, no to nie muszę powiedzieć.
Można powiedzieć, że warunki jak na rajdzie Monte Carlo.
No, gorzej bym powiedział, bo tam są ludzie przygotowani do tych warunków zimowych. My byliśmy, to był kwiecień, my byliśmy absolutnie do zimy nieprzygotowani. W tym rajdzie wygrał Krzysztof Komornicki na Alpinie 1300. I w tym rajdzie startowało chyba pięć samochodów Renault 8 Gordini i przyjechał serwis z fabryki. I okazało się, że ja przegrałem tylko, jadąc tym Fiatem, przegrałem tylko z jedną Renówką. Przegrałem z Ryszardem Nowickim, a z pozostałymi wygrałem tę konkurencję. No ja i tak bardzo dziwnie patrzeli na ten mój samochód i na samochód, na te swoje auta, ale poznałem ludzi, a ponieważ mogłem się z nimi porozumieć, bo tak jak wspomniałem, studiowałem handel zagraniczny i dobrze już znałem angielski. dosyć dobrze niemiecki, rosyjski i wtedy nawet bardzo dobrze szwedzki. No, w sumie z tymi czterema językami mogłem się z nimi porozumieć i nawiązała się taka pierwsza nić znajomości. Jak dojechałem do mety tego rajdu, to zobaczyłem, że z tych moich wspaniałych opon Pirelli Cinturato, że ja nie mam nawet jednego milimetra bieżnika i na takich łysych oponach właśnie pokonywałem ten odcinek śniegu. I to zobaczyli też inni zawodnicy, między innymi Krzysztof Komornicki. I pamiętam, jak było spotkanie po tym rajdzie w automobilklubie, w kolejny tam wtorek, on wystąpił do, że tak powiem, władz automobilklubu na tym zebraniu, że automobilklub coś powinien zrobić, żeby takim zawodnikom jak Krupa umożliwić kupno opon, żeby zawodnik w rajdzie do Mistrzostw Polski nie kończył rajdu na oponach, które mają poniżej milimetra widocznego bieżnika. To było tak, szczerze mówiąc, takie moje pierwsze spotkanie z mistrzem tutaj wśród zawodników warszawskich. Następny rajd to był rajd dolnośląski. I znowu nauczka. Próba kupienia opon. Przywiozłem z tej Szwecji takie dwie opony, które kiedyś założyłem, które gdzieś kupiłem na złomie. Micheliny X-y, pamiętam. To była słynna taka konstrukcja opon pierwszych radialnych, które tylko Michelin produkował. I one były w rozmiarze 5,90 na 13. Bardzo wysokie. Tutaj muszę opowiedzieć znowu słuchaczom, jak się zdobywało wtedy opony. Centrala zjednoczenia gumowego 100 mil mieściła się w Łodzi. Pojechałem do Łodzi, na tych oczywiście łysych oponach. Napisałem podanie do dyrektora zjednoczenia o możliwość kupienia czterech opon, takich, jakie były montowane na Fiatach 125P. I dostałem zgodę na kupno. Oczywiście napisałem podanie o cztery opony, ale dostałem zgodę na kupno dwóch opon. I z tą zgodą przyjechałem do Warszawy, pojechałem do TOS-u na Omulewską i tam łaskawie po półdniowych korowodach wystawieniu 10 papierków sprzedano mi dwie opony 625 na 13, dwie opony Pirelli, ale krzyżowe, nie radialne. Ale ponieważ zbliżał się następny rajd, a już nie miałem zupełnie na czym jechać, to założyłem te nowe dwie Pirelki z przodu, a dwie stare, używane, wysokie Micheliny z tyłu. W związku z tym ten samochód mój wyglądał jak kangur. Tył podniesiony 10 cm, przód nisko. No i tym samochodem pojechałem na rajd, drugą eliminację Mistrzostw Polski, na rajd do Wrocławia. W tym rajdzie startował również Sobiesław Zasada ze swoją małżonką Ewą i oni startowali na Porsche. I startowali minutę za mną, bo byliśmy takimi dziwnymi samochodami, które nie mieściły się w żadnych klasach ja chyba miałem numer 52, a miał numer 53. No w każdym razie minutę za mną startował. Walki moje tym samochodem były takie, że ten mój samochód, który normalnie był podsterownym samochodem, jak wchodziłem w zakręt, to okazywało się, że te przednie opony nic nie trzymają i ja w każdym zakręcie wyjeżdżałem przodem, tylne trzymały, przód wyjeżdżał. No, walka o życie. Nie tyle walczyłem o sekundy na odcinkach specjalnych, ile żeby nie wylecieć z drogi. I był taki odcinek Karpacz-Szklarska, który wiadomo było, że był bardzo trudny do zdążenia. To był normalnie odcinek rozgrywany podczas rajdu Polski, gdzie właśnie wiadomo było, że tam bardzo mało kierowców mieści się w czasie. Ja wystartowałem do tego odcinka i na samym początku przy wyjeździe z Karpacza było parę szerokich nawrotów. Ja w taki nawrót prawie wszedłem. Może troszkę za bardzo entuzjastycznie. W każdym razie przednie opony puściły. Wyjechałem i znalazłem się przed nimi kołami. W zasadzie cały wjechałem do rowu. No, pilot mój wyskoczył, ale możliwości wyciągnięcia się bez pomocy tam paru osób możliwości nie było. I w tym momencie, kiedy stoję tak przed tym samochodem, słyszę, że jedzie Porsche. Oczywiście wiedziałem, kto jedzie w środku. Nie zatrzymywałem zasady, ale ku mojemu olbrzymiemu zdziwieniu Sobek zatrzymał się, otworzył drzwi i mówi: uszkodzony samochód? Nie, ja mówię nie. Nie pamiętam już, czy to jego linką, czy ja miałem linkę, ale myślę, że jego nawet linką. On błyskawicznie wysiadł z samochodu. Podłączyliśmy tą linkę do Porsche, do mojego Fiata i on mnie wyciągnął. Trwało to minutę, dwie. Ja byłem tak zszokowany tym, że on się zatrzymał, że wyciągnęliśmy ten mój samochód. No, proszę sobie wyobrazić. No, faceta, który startuje w drugim rajdzie do Mistrzostw Polski, a tutaj mistrz Europy, zwycięzca wielu rajdów Polski się zatrzymuje i go
już
wyciąga.
Trzykrotny mistrz Polski wtedy nawet. Także rzeczywiście nie dziwię się pana zaskoczeniu.
No i wskoczyliśmy do samochodu i jedziemy dalej. I moim problemem było to, że jechałem znowu bez żadnego serwisu, bo skąd miałem mieć serwis i, że tak powiem, z czym miałem mieć ten serwis. I nie wiem dlaczego, ale nie zdążyłem w Karpaczu natankować benzyny. I ten odcinek trwał, ten odcinek miał długość około chyba 38 czy 40 kilometrów. I jak jechaliśmy, ja liczyłem, że gdzieś tam będzie stacja benzynowa. Nie było żadnej i w pewnym momencie prr, 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 i auto stanęło. Bez benzyny. Ponieważ samochody startowały w odwrotnej kolejności, małe na początku i za nami, Sobek oczywiście, jak Odpięliśmy linkę, pojechał, a ja za nim. I myślę, że byłem już ostatnim samochodem w stawce. Czyli nikt za mną nie jechał. No i stanęliśmy na pięknej takiej połoninie z widokiem na Szklarską Porębę, może nawet jeszcze przed, i stoimy w polu. I na to nadjechał chyba listonosz WFM-ką. Zatrzymał się przy nas. Ja mówię, że zabrakło mi benzyny. A on mówi, ja mam pół baku, to ja panu odleję. No ale nie mamy w co. No to szybko żeśmy pobiegli wzdłuż rowu i znaleźliśmy butelkę. I on wężyk, który szedł od baku do gaźnika, zdjął wężyk. No i do tej butelki żeśmy naleli pół litra, jedno pół litra żeśmy wleli do baku, drugie pół litra, chyba z półtora litra tej benzyny on mi oddał swojej. Nie chciał chyba żadnych pieniędzy, nie pamiętam tego. W każdym razie dziękuję panu listonoszowi, dziękuję kierowcy tej WFM-ki jeszcze raz po 57 latach. I udało się, silnik zaskoczył i udało mi się dojechać do Pekacu w Szklarskiej Porębie. Tam była stacja benzynowa, już zatankowałem. No i mogliśmy dalej kontynuować naszą jazdę. No, ale nie był to mój najlepszy rezultat w tych mistrzostwach Polski, no, z tych powodów. Następny rajd to był już rajd polski. No to już byłem o tyle mądrzejszy, że wiedziałem, że trzeba sprawdzić i mieć klocki i klocki dotarte przed startem. Ale cały czas miałem nierozwiązaną tą kwestię opon. I jak rozmawiałem tam w Automobil Klubie, to był również na zebraniu Xavery Frank. Ja mówię, słuchaj, coś uda się nam zrobić w tej dziedzinie. On miał komplet czterech opon, bo on zawodowo trudnił się, miał licencję na sprzedaż używanych samochodów i prowadził słynną taką, jedną z dwóch czy trzech firm w Warszawie, w których można było kupić samochód. Oczywiście z reguły to były auta zachodnie, sprowadzane przez ludzi w ramach tam mienia przesiedlenia czy przesuwane przez rodziny. I okazało się, że był jeden z kolegów naszych, mianowicie Wiesław Murówczyński, który sam startował też w rajdach i nie bardzo mógł, nie wiem dlaczego, ale sam nie chciał wystartować w rajdzie Polski, bo to było dosyć długie i niszczące dla auta zawody. I Wiesiek postanowił, że on kupi te cztery opony i to będzie jego wkład w ten rajd. No i rzeczywiście kupił cztery opony radialne Dunlopy SP58, uznawane wtedy za bardzo dobre opony do rajdów. Trzeba pamiętać, że odcinki na wszystkich rajdach były mieszane. czyli część odcinków po asfaltach bardziej gładkich czy bardziej dziurawych i jazda po odcinkach szutrowych, gładkich czy bardziej dziurawych, ale one na przemian były i wtedy nikt z nas nie myślał o zmianie opon. W zasadzie jechało się na jednym komplecie opon cały rajd. No i rzeczywiście, żeśmy wystartowali i w tym rajdzie, który to był rajd polski 1969, wygrał go Zasada. My byliśmy na miejscu 12 w generalce, ale znowu z całą plejadą renówek, z wyjątkiem jednej, z wyjątkiem Nowickiego, ja wygrałem. No i kolejny raz doszło do rozmowy, bo wiedziałem, że te renówki były dostarczone do Polski na zasadzie umowy z Polskim Związkiem Modowym. To spytałem, może ja bym też taką renówką pojeździł. No i tak pytanie, takie bardzo retoryczne, a kiedy będzie moja renówka? Zacząłem przy każdym spotkaniu z tymi ludźmi, których już znałem, wiedziałem, jak się nazywają, zadawałem pytania. Niestety plany musiałem zmienić z tego względu, że jesienią 69 roku nagle zostały podwyższone bardzo cła na samochody w Polsce i praktycznie rzecz biorąc wiadomo było, że w 70 roku Renault nie będzie dostarczać żadnych aut do Polski. Mój budżet studenta i wszystkie pieniądze, które udało się zarobić na tych moich zaksach, się skończyły. I stąd przyjąłem propozycję startu jako pilot Adama Smurawińskiego w tym rajdzie Wisły i bo to utrzymywało status quo między nim a mną, jeśli chodzi o ilość punktów. Jemu zależało bardzo na zdobyciu Mistrzostwa Polski dla BMW. Ja nie miałem żadnych innych możliwości walczenia o punkty, tym bardziej, że ten mój samochód już zaczął odczuwać trudy startów tych na dzisiejsze warunki niewiarygodnie dziurawych rajdach. Jak się skończyło, to już opowiedziałem, że skończyło się olbrzymim dzwonem na podjeździe do Równicy. I w następnym rajdzie, już w rajdzie warszawskim, ani Adam, ani ja nie wystartowaliśmy. Natomiast i w 70 roku już wiedziałem, że sam nie będę mógł jeździć jako kierowca. I przyjąłem propozycję, najpierw wystartowaliśmy w rajdzie 1001 Jezior z Krzysztofem Strykierem na BMW 2002 Ti Alpina. I dobrze nam szło do momentu, kiedy panewki odmówiły współpracy. Także nie dojechaliśmy do mety tego rajdu. Ale po mecie skontaktował się ze mną Krzysztof Komornicki, i który widząc, że ja dosyć swobodnie się poruszam i porozumiewam z tymi zagranicznymi zawodnikami, i który miał w planie starty w paru rajdach za granicą do Mistrzostw Europy, Alpino, zaproponował mi pilotowanie jemu tej Alpiny, co ja uczciwie powiem, z olbrzymią radością przyjąłem, bo to pozwalało mi być dalszym ciągu, że tak powiem, środku tych wydarzeń. Nie angażowało mnie to tak bardzo finansowo ani czasowo. I tak żeśmy spędzili ten pierwszy sezon razem. I ten pierwszy rok przedłużył się o następne 3 lata. 71, 2, 3. Ja jeździłem z nim do różnych rajdów, do mistrzostw Europy. W następnym roku jeździłem w rajdach zagranicznych z Robertem Muchą jako pilot w Fiacie 125P, a rajdy w Polsce jeździłem z Krzysztofem też Fiatem. I tak samo 72, 73. I po drodze wielokrotnie żeśmy spotykali już coraz częściej przyjeżdżające i coraz bardziej rozbudowane te serwisy Renault, ale jeżeli mówię o rozbudowanych serwisach, to proszę pamiętać, że to cały czas był jeden samochód. Oni wtedy używali Renault 16, który miał galeryjkę na dachu. Na dachu jechało w zależności od imprezy, w zależności kogo najbardziej tam obstawiali, 4 czy 6 czy 8 kół zmontowanych, parę kanistrów, skrzyń, na tylnych siedzeniach leżały różne popakowane części, no z reguły elementy zawieszeń, narzędzia, śruby, żaba, krzyżaki, to wszystko jedno, wszystko było upakowane w jednym samochodzie osobowym. I za każdym razem, jak ich widziałem, a co z moją Renówką? No i tak to się, za każdym razem się śmieli z tego. No i tak to trwało przez 4 lata.
Właśnie, bo wielokrotnie powtarzał pan, że największą pana rajdową miłością jest Renault. Jak wyglądał początek oficjalnej współpracy z francuskim producentem?
Początek 1974 roku zadzwonił u mnie w domu telefon. Ciągle powtarzam, że początek takiej mojej stałej współpracy to był telefon. Zadzwonił mi znany mi Patryk Landon i mówi: słuchaj, przyjeżdżam za tydzień do Warszawy, będziesz w Warszawie? Ja mówię: będę. No, rzeczywiście za tydzień, chyba spotkałem go na lotnisku, bo wtedy to lotnisko to wyglądało, to nie to lotnisko dzisiejsze. Jedne drzwiczki, którymi wszyscy wychodzili, nikt nikogo nie przepędzał, nie było żadnego parkingu przed budynkiem. No i przyleciał Patryk, i on przyleciał na rozmowy w Polskim Związku Motorowym. W roku ubiegłym Renault sprzedało do banku Pekao S.A. kilkadziesiąt samochodów Renault 12 i w związku z tym dział eksportu ma mały budżet i mogą sfinansować jeden samochód do startów w rajdach w Polsce. No i rzeczywiście on rozmawiał w Polskim Związku Motorowym i ku zaskoczeniu niewątpliwie działaczy w PZMocie powiedział, że oni chcieliby, żeby ten samochód prowadził B Krupa. A ze mną rozmowa była krótka. Dostanę samochód i potrzebną jakąś tam ilość opon, bo to był największy problem. Tym bardziej, że te auta zaczęły już jeździć odcinki asfaltowe na innych kołach, odcinki szutrowe na innych kołach. I w moich warunkach tutaj w Polsce To było nie do kupienia, nie do zorganizowania. Natomiast całą resztą muszę się zabezpieczyć ja, czyli pilota, mechaników, serwis, samochód serwisowy, przyczepę, wszystko.
Cała logistyka na pana głowie.
Wszystko, cała logistyka i finansowanie tego wszystkiego jest na mojej głowie. Ja nie wspomniałem, że po powrocie ze Szwecji i po skończeniu studiów miałem dylemat taki, co dalej robić w życiu. Wiedziałem na pewno, że interesują mnie samochody, ale kłóciło się to trochę z moim wykształceniem. Próbowałem pracy w centrali handlu zagranicznego, gdzie bardzo szybko się okazało, że posiadam złe pochodzenie. I z tego względu musiałem zrezygnować z pracy w handlu zagranicznym, w tym przedsiębiorstwie. I postanowiłem założyć warsztat samochodowy. Znowu nie mając żadnego doświadczenia, oprócz tego, gdzie jednakże bywałem bardzo często klientem. Oczywiście tutaj mój ojciec, moja rodzina, mój ojciec pomogła mi w realizacji tego, ale rozpocząłem ciężki los właściciela warsztatu, który zaczyna od zera. Od zera, jeśli chodzi o ilość pracowników, o wyposażenie tego warsztatu. Ale powoli, 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 powoli to wszystko rozkręcałem. No ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że w tych latach, tak jak wspomniałem wcześniej, startowałem w rajdach. Czyli nie było mnie przynajmniej tydzień na każde zawody, a czasami to bywało i dłużej. W związku z tym trzeba było zorganizować sobie pracę i zorganizować, bo miałem już paru pracowników, zorganizować tym ludziom pracę na czas mojej nieobecności, potem nadganiać. Także czasu dla rodziny, dla domu, na urlopy nie miałem. Ja na pierwszy urlop pojechałem dopiero 10 lat później. No, jakoś trzeba było i trzeba było zarabiać pieniądze na to wszystko, do czego się zobowiązałem. No i rzeczywiście pożyczyłem busa od jednego kolegi. Kupiłem przyczepę, którą przywiózł jeden z kolegów ścigających się, przywiózł z Anglii, przyholował wyścigówkę. I tak pojechałem po odbiór mojej pierwszej Gordiny, dwunastkę Gordini. I miałem startować tym samochodem tylko w rajdach. Jako że byłem bardzo głodny tych rajdów, to jest jedno. Dwa, nigdy nie jeździłem samochodem z przednim napędem. Renówka 12 miała przedni napęd. Zaproponowałem, że będę też startował w Mistrzostwach Polski wyścigowych. I zacząłem jeździć na wyścigi. Najbardziej mi się podobało to, że wielu kibiców, którzy przychodzili wtedy, czy to do Torunia, czy do Poznania, to dziwiło się, co to za szybka Dacia jeździ tutaj i wygrywa tam wyścigi z innymi samochodami. Ludzie nie kojarzyli w ogóle a znane były Dacie, bo były w sprzedaży, były sprowadzane przez Polmozbyt czy Polmotozbyt, były sprowadzane z Rumunii Dacie, które wyglądały identycznie, tak jak moja dwunastka. To była ta sama karoseria, silnik 1300 cm. I te samochody były znane, ale były nielubiane. Nie bardzo rozumiem dlaczego, bo ja taką Dacię rok później kupiłem i muszę powiedzieć, że ten samochód, to co ten samochód wytrzymywał w moich tych jazdach treningowych, to się nie da opisać. Moim zdaniem to był koncepcyjnie dużo lepszy samochód wtedy niż Fiat 125, bo było to naprawdę wygodne auto dla 5 osób z olbrzymim bagażnikiem, z bardzo małym zużyciem paliwa. I od tej pory, jak ja tą Dacią w cudzysłowie zacząłem jeździć, to te Dacie z takich nielubianych, gdzie może stały miesiącami na parkingach, nikt nie chciał ich kupić, to one się jednakże dosyć szybko rozeszły i przede wszystkim zauważyli taksówkarze zalety tego samochodu, że daje się tym autem jeździć.
Pamięta pan parametry techniczne pierwszego wyczynowego takiego samochodu z prawdziwego zdarzenia?
To znowu dzisiaj będzie wyglądać śmiesznie, ale silnik 1600 cm, 4 cylindry wzdłuż, posadowiony wzdłuż komory silnika z dwoma podwójnymi Weberami, gaźnikami Weber, i teoretycznie taki seryjny samochód Renault 12 Gordini, już nie pamiętam, myślę, że miał chyba 110 koni mocy. Myślę, że ten samochód mój dużo więcej nie miał, jeżeli to było parę koni więcej, wynikające z tego, że był przerobiony trochę wydech, o większej średnicy rura wydechowa, wyrzucone dwa tłumiki, tylko była tak zwana gitara po środku, puste takie pudło. W związku z tym było to auto dosyć głośne. Natomiast większe zmiany były porobione w zawieszeniu. Mianowicie tam były wstawione, z przodu były MacPhersony o trochę twardszych spiralach, ale nie regulowane, tylko twarde amortyzatory dekarbon. Z tyłu tak samo były dekarbony i oczywiście w miejscach takich najbardziej newralgicznych były porobione wzmocnienia tam przespawania karoserii, ale to bardzo delikatne. W środku się różniło tym, że były wyrzucone wszystkie dywany, siedzenia, tylko wstawione dwa bardzo lekkie kubełki. To auto już miało rury i z przodu, i z tyłu. Z tyłu zbiornik benzyny zupełnie normalny, 90-litrowy, mieszczący się w podłodze bagażnika. I to było wszystko. I to auto dla mnie, ono było dosyć lekkie. W związku z tym mnie się dwunastką bardzo dobrze jeździło, z wyjątkiem jednej rzeczy. Bardzo lubiłem ten samochód na odcinkach szutrowych. Natomiast bałem się i raz nawet fiknąłem na dach, na rajdzie warszawskim, tym samochodem w 75 roku przy próbie gwałtownego zahamowania na prostej drodze. Na prostej drodze na odcinku specjalnym było mokro i ten asfalt był trochę zabrudzony gliną. Ja depnąłem mocno w hamulce i błyskawicznie tył mi przyblokowało. Auto stanęło bokiem, gdzieś tam podparło się i wykonałem bardzo długi lot w kierunku zaoranego pola i spadliśmy tam na dach. No i tak żeśmy zakończyli ściganie się z Fiatem 124 Abarth Andrzeja Jaroszewicza w tym rajdzie. Więc trzeba było bardzo zwracać uwagę na podczas jazdy na oponach wyścigowych, w cudzysłowie, czyli tam na TB5 czy TB15, na ciśnienie w oponach, szczególnie oponach tylnych. I był problem z ustawieniem korektora tylnych hamulców, czyli korektorem ciśnienia tylnych hamulców. Jeżeli ten korektor był troszkę za mocno podkręcony, to na śliskiej nawierzchni następowała blokada tylnych kół i traciło się auto. Auto miało tendencję do stawania bokiem. A jak było za mało ten korektor podkręcony, to znowu cała siła hamowania była z przodu, a tył praktycznie nie hamował nic. Ja miałem problemy zawsze na badaniu technicznym, bo również jeździło się takimi samochodami na badanie techniczne, normalnie na stacje obsługi, na stacje, gdzie przeglądy techniczne były robione, że ta siła hamowania tylnych kół była zawsze za mała. Ale bardzo wdzięczne auto i ja tym samochodem, tak jak mówię, ścigałem się, jeździłem 74, 5, 6, tak, trzy pełne sezony, bo potem miałem, nawet jak miałem 17, to miałem też i 12, i 12 jeździłem na różne takie imprezy, gdzie chciałem oszczędzać 17, a 12 można było trochę powalczyć, czy za granicę, które były, nie były, że tak powiem, umieszczone w kalendarzu tym, gdzie Francuzi wymagali, żebym startował.
Profesjonalny sprzęt i pojawiają się pierwsze duże sukcesy. Zostaje pan mistrzem Polski w rajdach samochodowych, w wyścigach. Odnosi pan też sukcesy w mistrzostwach krajach demokracji ludowej. Ale rozpoczął pan wtedy też starty z Piotrkiem Mystkowskim, z którym stworzyliście załogę na lata.
No tak, z Piotrem pierwszy sezon rynówką jeździłem z Jerzym Landsbergiem, z tym, że on jeździł jako mój pilot. Bardzo dobrze się nam jeździło, ale Jurek był urodzonym kierowcą lub chciał być wyłącznie kierowcą i postanowił. Myśmy zostali przyjaciółmi do ostatniego, do dnia jego śmierci. I on postanowił rozpocząć karierę swoją jako kierowcy i kupił właśnie będący takim samochodem jedynym dostępnym wtedy, to był rok 75, kupił Renault 5 LS, czyli Renówkę piątkę z 90-konnym silnikiem. Przepraszam, nawet nie 10, nie 90-konnym, a chyba 75-konnym. I tym samochodem zaczął jeździć tak jak i ja rok wcześniej, zarówno na rajdy, jak i na wyścigi. I rzeczywiście tym zupełnie seryjnym samochodem przede wszystkim dał się poznać jako w każdych warunkach jeżdżący bardzo szybko kierowca i miał bardzo dobre wyniki. A myślę, że został namówiony przez ludzi z działu tego sportu Renault, bo wiedział, że w następnym roku wychodzi pierwsza piątka Alpina 90-konna i że program działu sportu Renault, który najpierw dotyczył Renault 12, potem Renault 17, cały wysiłek pójdzie w kierunku Renault Alpine. I on Alpiną zaczął jeździć w roku już 76, czyli nawet przede mną. I ponieważ Jurek postanowił jeździć sam, ja szukałem pilota i tak w sposób naturalny zaproponowałem te wspólne jazdy Piotrowi Mistkowskiemu, chociażby ze względu na to, że mieszkaliśmy w tej samej dzielnicy. Wcześniej, jak chodziłem do szkoły, a chodziłem do szkoły na Saskiej Kępie, Piotra nie znałem. Natomiast żeśmy spotkali się na tych imprezach samochodowych, na rajdach, także wiedziałem, że jest to jeden z bardziej doświadczonych już pilotów, a poza tym wiedziałem, że jest to zawodnik, który nie ma zapędów na prowadzenie samochodu. Potrafi prowadzić, ale jego domeną był prawy fotel. No i na tym prawym fotelu, na różnych mniej lub bardziej wariackich imprezach, żeśmy przejeździli pełne 15 sezonów. A potem dał się w roku 2014 po raz pierwszy Piotr znowu wsadzić do samochodu, który zaproponowali nam wcześniej. Na takim bardzo przyjemnej imprezie samochodów historycznych, czyli Praha Revival, organizowanym co roku w Czechach. I razem żeśmy zdobywali zarówno Mistrzostwa Polski, wygrywaliśmy ten Puchar Pokoju i Przyjaźni, czyli te nieoficjalne mistrzostwa KDL-i, i również jeździliśmy w rajdach do Mistrzostw Europy, gdzie byliśmy klasyfikowani razem w tych rajdach.
Zaczynacie wspólne starty i w 1975 roku dochodzi też do poważnego wypadku na rajdzie Polski, który skończył się totalnym rozbiciem nowego samochodu. Jaki to miał wpływ na Waszą współpracę?
Nie miało to wpływu na naszą współpracę z jednego powodu. Mianowicie ja znałem rodziców Piotra i obiecałem rodzicom, że Piotr zawsze wróci cały do domu. I również po tym bardzo solidnym dzwonie, który nastąpił nie z naszej winy, bo w samochodzie na odcinku specjalnym pękła obudowa przekładni kierowniczej. Ja zostałem z kierownicą w ręku, ale nie połączoną z kołami. A powód, dla którego mówię, że to nie wpłynęło, to jak żeśmy skończyli to koziołkowanie i auto stanęło w dalszym ciągu nawet nie na czterech kołach, tylko na trzech, bo jedno odfrunęło w siną dalej razem z całym zawieszeniem, to oczywiście jak wszystko stanęło, to pierwsze moje pytanie, ponieważ byliśmy przygnieceni dachem, żyjesz? Tak. Cały jesteś? Tak, tylko cholera, nie mam okularów. No i jakoś udało się nam otworzyć drzwi, co wcale nie było trudne, bo drzwi były bez ramek, tylko miały szyby do góry i to wszystko było zgniecione. Pobiegliśmy do góry w kierunku drogi, przede wszystkim, żeby pokazać jadącym za nami autom, że żyjemy i że jesteśmy tam cali, co zajęło nam chwilę, bo auto stało na dobre 100 metrów od drogi w takiej niezwykle bujnej górskiej łące, ale dosłownie, gdzie trawa była powyżej kolan. No i jak żeśmy dobiegali tam do góry, a Piotr bez okularów, chyba wtedy woził tylko jedną parę ze sobą, którą miał na nosie, dosyć słabo widział. I jak dobiegliśmy, to zobaczyliśmy w miejscu tego pierwszego uderzenia samochodu, które spadło najpierw pionowo na nos, to tam leżała potłuczona szyba przednia, która wypadła i leżała na tej trawie, i na szybie tej potłuczonej leżały rozłożone okulary Piotra. No więc Piotr chwycił okulary, którym się nic nie stało, założył je na nos. Dalej żeśmy wyskoczyli po takiej bardzo pionowej skarpie na drogę. Pomachaliśmy tam paru kolegom, którzy jeszcze jechali za nami, że jesteśmy. I stąd mówię, że jak znalazły się okulary, to ten wypadek niewiele, że tak powiem, wniósł do naszego dalszego jeżdżenia. Natomiast po tym wypadku firma Renault zmieniła sposób mocowania i przekładni kierownicy. No to był taka nauka, która szczęśliwie niedużo oprócz finansów ich kosztowała, natomiast może zapobiegła innym wypadkom, które mogły być bardziej tragiczne w skutkach.
Ten wypadek zbiegł się z innym bardzo ważnym wydarzeniem w Pana życiu, bo wtedy chyba narodziła się Pana córka.
No nie wtedy, tylko tydzień później. Ale miała się urodzić właśnie tego dnia, to był 12 lipca. Miała się urodzić 12 lipca i żona już moja była w szpitalu. A nasz przyjaciel Krzysztof Strykier nadawał transmisje radiowe z tego rajdu, no bo to był okres również największych sukcesów Andrzeja Jaroszewicza i wiadomo było, że ja się ścigam tamże i były transmisje chyba w pierwszym programie Polskiego Radia i korespondencję nadawał na bieżąco Krzysztof Strykier. Jak się dowiedział, myśmy mieli ten wypadek wcześnie rano, gdzieś koło godziny 7 czy 8. I wiedział, że żona moja tam w szpitalu może słuchać tego radia. No to zaczął w sposób może trochę dziwny. Nie powiedział, że załoga Krupa Mystkowski miała wypadek samochodowy, tylko powiedział, że widzimy stojących przy drodze zawodników Błażeja Krupy i Piotra Mystkowskiego, no, którym nie udało się zakończyć tego rajdu, ponieważ auto wyleciało z drogi, no ale załoga jest cała i zdrowa. I taki był, że tak powiem, taka była wiadomość przekazana mojej żonie o tym wypadku. A ja rzeczywiście czekałem jeszcze tydzień, aż się ukaże moje dziecko.
Profesjonalny samochód i pojawiają się pierwsze duże sukcesy. Zdobył pan tytuł mistrza Polski w rajdach i wyścigach. Zaistniał pan także w mistrzostwach krajów demokracji ludowej, ale wtedy też rozpoczęły się wasze starty z Piotrem Mystkowskim, z którym stworzyliście załogę na lata. Czy można było żyć wtedy z rajdów samochodowych?
Odpowiem może przewrotnie. I wtedy nie można było z tego żyć. I 99% zawodników dzisiaj też nie może z tego żyć. Ale różnica między tym, co było kiedyś, a tym, co jest dzisiaj, jest niewyobrażalna. Jak ja zaczynałem swoją karierę no, w końcu lat 60. jednakże, to wszyscy byli kierowcami prywatnymi. Nie licząc paru osób w Polsce, które startowały na samochodach, które były pracownikami przede wszystkim FSO i które startowały na syrenach. I to byli pracownicy, którzy odbierali pensje, a ponieważ mieli więcej i wyższych umiejętności od wielu innych pracowników, startowali w zawodach takimi samochodami, jakie fabryka wyprodukowała. Tutaj należy oczywiście wspomnieć takie nazwisko Marek Warisella, Zatoń, Wierzba. Oni byli etatowymi pracownikami fabryki. Ja od samego początku do końca mojej kariery zawodniczej nigdy nie byłem na żadnej pensji i nie dostawałem żadnej złotówki, ani franka francuskiego, ani niemieckiej marki za jazdę samochodem w zawodach. I dopiero na początku lat 70. powstała taka grupa kierowców, ponieważ w rajdy wreszcie zaangażowały się fabryki. Moim problemem, jak ja kupiłem Fiata 124 Sport, było to, że w wytwórni Fiata mało ludzi jeszcze myślało o tym, żeby zaangażować się w rajdy. Dopiero jak wypuścili model 124 Spider, to nagle fabryka Fiata włączyła się do rajdów. I wyłapali grupę najlepszych kierowców, z którymi podpisano jakieś kontrakty. Ciężko jest mi powiedzieć, na ile te kontrakty były związane z ich codzienną pracą, ale faktem jest, że kierowca Fiata był ograniczony pewnymi działaniami swoimi startami, do startów wyłącznie Fiatami, a nie mógł na następny rajd przejść na przykład do firmy Renault czy do firmy Ford. Taki był sam początek. U nas oczywiście zmieniło się wiele, jak chyba na dosyć wysokim politycznym szczeblu zapadła decyzja, że metodą na promocję polskiego Fiata, a później Poloneza, będzie również udział w zawodach sportowych. Jak się powiedziało A, to trzeba było stworzyć. I stworzono ośrodek badawczo-rozwojowy fabryki samochodów osobowych, prawda? Kto stanął na czele tego ośrodka, wiemy też. I byli tam zatrudnieni ludzie i byli również zatrudnieni mechanicy, inżynierowie, ale rozumiem, że byli zatrudnieni również kierowcy. Ale o szczegóły proszę, ponieważ ja nigdy nie byłem kierowcą startującym w barwach OBR-u, to proszę o te szczegóły zapytać lub ówczesne kierownictwo, lub na przykład Macieja Stawowiaka czy Andrzeja Jaroszewicza, to oni może więcej powiedzą na ten temat. Plus taki OBR miał fundusz na paliwo, na części zamienne, na import różnych elementów, wręcz na wykonywanie pewnych prac w różnych firmach zagranicznych. No, po prostu zaczęło tak to funkcjonować. Także różnica taka moja, ja parokrotnie w udzielanych wywiadach, nawet pisanych, można to przeczytać, mówiłem, że ja również bardzo chętnie, reprezentując barwy Polski, bym reprezentował, jadąc na polskim Fiacie, czy potem na Polonezie, ale z wyjątkiem takich wyścigów organizowanych właśnie tymi dwoma modelami samochodów, które odbywały się tu w Warszawie albo w Poznaniu, nie miałem możliwości startowania, ścigania się żadnym z tych aut. Natomiast prywatnie jeździłem przez parę lat zarówno Fiatem 125, Fiatem 126, Polonezem i uważam, że na ówczesne czasy, na ówczesny poziom techniki i tego, jakie były samochody na świecie, myśmy tak bardzo nie odstawali. Oczywiście można mieć zastrzeżenia do wyglądu, do formy. Moje zastrzeżenia główne były raczej do jakości wykonania. Natomiast umówmy się, że technicznie rzecz biorąc, te samochody reprezentowały średni poziom światowy. To możemy jeszcze dopowiedzieć, na początek byli kierowcy fabryczni, ale jak powstały zespoły fabryczne i jak ten sport samochodowy w latach 70., a szczególnie 80., nabierał rozmachu, nawet takiego rozmachu, który w połowie lat 80., dokładnie w 86., skończył się katastrofą, tragediami i śmiercią paru zawodników, to również inne firmy z innych dziedzin życia gospodarki zauważyły, że inwestowanie w sport samochodowy jest metodą promocji swoich produktów. I tak na przykład, śmieszne, bo były komandos armii francuskiej, Alain Guiter, który zaczął pracować we francuskim koncernie petrochemicznym Elf, namówił swoją dyrekcję na to, że oprócz dostawy olejów produkowanych przez firmę Elf do firmy Renault, proszę pamiętać, że była to jedna firma państwowa i druga firma państwowa, że to trzeba zacząć uwidaczniać. Stąd pojawiły się naklejki na samochodach Renault. To były pierwsze naklejki, które promowały oleje jednej firmy. Stąd zaangażowanie firmy Elf w pierwsze wyścigi Formuły 1, które zupełnie inaczej wyglądały niż wyścigi Formuły 1 dzisiaj. I Jackie Stewart ścigał się niebieskim samochodem, ale na którym była olbrzymia naklejka Elf. I stąd ja na moich Renówkach również miałem te naklejki. I zaczął się wtedy, w połowie lat 70., tak zwany sponsoring. I były firmy, które sponsorowały te firmy samochodowe, ale również takie, które miały mniejsze budżety, zaczęły sponsorować kierowców. I to rozwinęło się i rozwija w dalszym ciągu. I dzisiaj nie można sobie wyobrazić żadnego kierowcy, czy rajdowego, czy wyścigowego, który będzie osiągał znaczące sukcesy nawet na rynku krajowym, na polu krajowym, który nie będzie miał wsparcia finansowego jakiegoś sponsora. Bo pan pyta, czy można było żyć z rajdów czy z wyścigów. Za zwycięstwo w wyścigu do wyścigowych Mistrzostw Polski nagroda była rzędu 300 zł. To było trochę więcej może niż wynosił rachunek za benzynę, za jedno tankowanie benzyny. Jak pyta pan o nagrody w rajdach, to nagroda za generalkę w rajdzie do Mistrzostw Polski bardzo często była rzędu 1200 zł. Proszę spojrzeć na regulaminy rajdu Polski z lat 70. Nagroda główna, ale wyłącznie dla kierowcy z KK, była $1000, ale jak wygrywał kierowca z Demoludów, to mu przeliczano to nie po kursie tak zwanym turystycznym, który wynosił wtedy 24 zł za dolara, tylko przeliczano mu po kursie oficjalnym, sztucznym, który wynosił ile?
Boję się zapytać.
4 zł. Czyli jak wygrywał Zasada Rajd Polski, to dostawał 4000 zł. A jak wygrywał Warmbold, jak wygrał Rajd Polski, to wygrał $1000. Taka była różnica. Dla młodszych słuchaczy chcę przypomnieć, że czarnorynkowy kurs, czyli taki, po którym można było kupić dolary na czarnym rynku, tak zwanym czarnym rynku, albo nawet nie popełniając przestępstwa czy wykroczenia, kupić bony towarowe banku PKO, które były taką sztuczną walutą, ale w powszechnym obiegu i za bony kupowało się samochody w banku PKO, to kurs bonów również oscylował przez całe lata 70. i połowę lat 80. w okolicach 100 zł za bon wartości 1 dolara amerykańskiego. Więc taka jest różnica. Ja wielokrotnie mając spotkania z kibicami i dosyć często były organizowane przez prasę czy przez automobil kluby takie spotkania z młodymi adeptami czy chcącymi rozpocząć karierę sportowca w sportach samochodowych. Na pytanie zadawane przez publiczność, co trzeba zrobić, żeby startować w rajdach? Ja mówię, trzeba bardzo chcieć, a potem trzeba sobie zdać sprawę z tego, że trzeba przez kilkanaście lat bardzo ciężko pracować i wszystkie zarobione pieniądze, wszystkie topić, topić, topić w ten sport. Bo wielu przychodziło do mnie i mówiło: Panie, jakby mi dali taki samochód, to ja bym szybciej potrafił, czy lepszy wynik osiągnąć. Ja mówię, to się bardzo łatwo mówi, ale wykonać to jest bardzo, bardzo ciężko.
Three right minus, Titans catch. Para la sangre izquierda buena más, poco tarde viene.